Ja byłem na trzecim roku studiów wtedy, kiedy szukałem stancji po prostu. I udało mi się ze swoją dziewczyną wynająć taki domek, chociaż można lepsze słowo, że to będzie taka chatka właściwie, bez żadnych wygód, która mieściła się, właściwie to jest jeden z kilku domów dzisiaj istniejących, który praktycznie przylega do muru najstarszego żydowskiego cmentarza na Starej Kalinie. Ten dom wynajęty dzieliła taka bardzo wąska uliczka od samego muru i tutaj właśnie ten mur był czymś takim ogromnie dla mnie intrygującym. To znaczy, szczerze mówiąc, to chyba ja z powodu tego muru też zależało mi, żeby ten dom wynająć. I o tym murze też piszę w tym tekście. To jest bardzo ogromnie niezwykły mur. Prawdopodobnie jest XVII-wieczny mur, który składa się z cegieł z różnych okresów, także gotyckich, z kamienia, chyba czterometrowy. Ma też takie szkarpy, które go podtrzymują, także to wygląda, sam cmentarz okolony tym murem, no, przypomina jakąś taką twierdzę, więc oczywiście czułem ciekawość chyba podobną do tego, która kierowała mną w tym chodzeniu po jaskiniach. No, jednym słowem przyszedł taki moment, że musiałem ten mur przekroczyć. To były takie czasy, może powiem od razu, że całkiem niedawno z przyjaciółmi z akcentu oprowadzaliśmy pewnego człowieka z Warszawy po tym cmentarzu i oczywiście klucz pobraliśmy w synagodze Nowobartowskiej. Chcę przez to powiedzieć, że dzisiaj jakby te sprawy z odwiedzaniem tego cmentarza są w jakiś sposób ucywilizowane, można to w sposób niewymagający no, żadnych ekscentrycznych posunięć zrobić, natomiast wówczas właściwie o tym kluczu to nie bardzo było wiadomo, gdzie ten klucz jest, więc ja oczywiście przeskoczyłem ten mur. Znaczy, mówiąc szczerze, to prawie za każdym razem dostawałem się na ten cmentarz po słupie telegraficznym, który tam stoi. No, właściwie to było takie jedyne w miarę dostępny sposób, żeby się dostać. No i tak się złożyło, że kiedy już przeskoczyłem ten mur i znalazłem się... Najciekawsze może jest to, że ja wtedy pierwszy raz znalazłem się na żydowskim cmentarzu. Nigdy wcześniej nie przyszło mi to do głowy po prostu. To też pewnie przypadek, że zamieszkałem w tym miejscu. No i drugi przypadek, może jeszcze ciekawszy, że kiedy już się tam znalazłem, to natrafiłem na hasydów. Ten cmentarz, on właściwie przypomina burz. Tam jest ogromnie wiele chaszczy, różnych krzaków. Ja tam przedzierając się przez te krzaki do tych macew, które było tam widać z daleka, no tak się złożyło, że akurat prawdopodobnie amerykańscy hasydzi wtedy tam byli i to, jak oni byli ubrani, bo można było tylko porównać to z austerią Juliana Strzykowskiego sfilmowaną, na czarno, w kapeluszach, w pelerynach, w pończochach i w czarnych trzewikach. Ta modlitwa przypominająca zawodzenie i taki jęk, no, w każdym razie było to jedno z takich wrażeń, czy przeżyć, no, bardzo silnych, no i od tego czasu ja zacząłem się po prostu tym cmentarzem interesować, no, sąsiadowałem z nim przez kilka lat, więc miałem też chyba to szczęście, bo to była połowa lat 90., że o ile wcześniej ten cmentarz chyba niewiele było w ogóle wiadomo, niewiele mówiono, niewiele pisano, jak w ogóle o kulturze żydowskiej, to od połowy lat 90. O tym cmentarzu już pisał taki najbardziej znany znawca symboliki żydowskiej, czyli profesor Andrzej Czciński, już pisał o pochowanym tam widzącym z Lublina profesor Panas, już Tomasz Pietrasiewicz z Bramy Grodzkiej Teatru NN. Sporo też o tej kulturze widzącym organizował spotkań. I to był chyba taki początek, kiedy ja się tą kulturą zainteresowałem i zacząłem podróżować, zwiedzać, odwiedzać czy nawiedzać te cmentarze żydowskie rozmaite. Aczkolwiek do dzisiaj uważam, że bo to jest jeden, może warto dodać, jeden z trzech najstarszych cmentarzy na terenach Rzeczypospolitej. Był jeszcze cmentarz porównywalny we Lwowie, ale nie zachował się. No jest cmentarz w Krakowie, który jest prawdopodobnie troszkę starszy niż ten nasz lubelski, ale jest jakby w obrębie miasta i nie robi takiego wrażenia. Natomiast cmentarz, ten Kirkut lubelski, on jakby zajmuje zupełnie odrębne wzgórze. Otoczony jest tym czterometrowym murem. Także równie malowniczo położonego cmentarza i z pewnością, nie wiem, nie byłem jeszcze w Pradze, tam jest też taki wspaniały cmentarz żydowski, ale na pewno jest to fenomen, ten cmentarz tutaj lubelski, no i a poza tym są, jak piszę o tym w tekście, są tam pogrzebani no, wybitne osobowości tego ówczesnego Lublina, to znaczy począwszy od XVI wieku pierwszy rektor jeszywy lubelskiej, a mówi się o niej, że to był właściwie taki pierwszy na ziemiach polskich uniwersytet. No i poza tym wielu innych mędrców. Pochowany jest także no, sławny widzący z Lublina, o którym coraz więcej wiemy, bo wychodzą kolejne publikacje. Do tej pory była jedna publikacja, teraz niedawno się okazało, że widzący z Lublina prowadził taki notatnik i było takie spotkanie w teatrze na ten temat. To może od cmentarzu żydowskim, bo on jak gdyby, on, chyba można powiedzieć, że jakby to moje zainteresowanie rozpoczął. Natomiast jest jeszcze w Lublinie cmentarz i też powiedziałbym, że jeden z wielu powodów, takich najwspanialszych cmentarzy na ziemiach polskich, czy sobie myślę, że w paradę mógłby iść z tym naszym cmentarzem na Lipowej jedynie cmentarz Łyczakowski we Lwowie. Chociaż oczywiście są dwa znane cmentarze, to jest Rakowicki w Krakowie i Stary Powązki w Warszawie, gdzie pewnie wybitniejsi kamieniarze tworzyli rzeźby i nagrobki. Natomiast jest coś w tym cmentarzu na Lipowej, czego ja nigdzie w naszym innym cmentarzu nie znalazłem. Taką unikalnością to jest to, że ten cmentarz właściwie, w jego obrębie są trzy cmentarze, to znaczy ten cmentarz oczywiście katolicki, ale jest też cmentarz prawosławny i protestancki. I takie ciekawe zjawisko tutaj zachodzi, o którym też wspominam w tekście, że w tym wielokulturowym wówczas Lublinie zdarzały się oczywiście małżeństwa mieszane i takie małżeństwa chowano w ten sposób, że rozbierano oczywiście te wszystkie trzy cmentarze, tworzące pewną całość, aczkolwiek każdy miał swoją odrębną bramę. One podzielone były takimi niewysokimi murkami, grzebiąc małżeństwa właśnie, gdzie mąż lub żona był katolikiem, a druga strona protestantem lub prawosławną. Część muru rozbierano i te dzisiaj możemy to zobaczyć, te nagrobki są w tych takich niszach, w tych fragmentach rozebranych. Także część nagrobka jest po stronie prawosławnej, część po stronie katolickiej albo część po stronie katolickiej, a druga część po stronie protestanckiej. Cmentarz to jest jakby taki park w centrum miasta, powiedziałbym nawet może taki rodzaj wyspy, gdzie inaczej, według mnie inaczej odbiera się czas. Można by to może tylko porównać z czarodziejską górą Tomasza Manna, kiedy to doświadczenie czasu jest takie szczególne. Mam wrażenie, że na cmentarzach też z czymś takim możemy się spotkać. Poza tym jest to, jak to się często o tym mówi, taka galeria sztuki. Poza tym, że zmieniały się nagrobki w ciągu 300 lat, przez jakie ten cmentarz istnieje. Ale poza tym znajdziemy na tym cmentarzu bardzo szczególną symbolikę, która próbuje w jakiś sposób opowiedzieć tajemnicę śmierci. Na przykład na cmentarzu na Lipowej są bardzo piękne wyobrażenia tak zwanego uroborosa, czyli węża pożerającego własny ogon. To jest takie wyobrażenie nieskończoności. Poza tym znajdziemy klepsydry, do których dodane są skrzydła, takie uskrzydlone klepsydry. Poza tym, nie wiem, są chyba dwa takie wyobrażenia motyla. Motyl od starożytności był symbolem duszy, więc chociażby pod tym względem takiej właśnie symboliki śmierci znajdziemy na tym cmentarzu i bardzo piękne artystycznie, ale też takie bardzo wymyślne sposoby opowiadania o tym. No ale poza tym może co najciekawsze, na tym cmentarzu człowiek ma takie poczucie, że jest jednocześnie jak najbardziej w tym wymiarze, a jednocześnie jak po tamtej stronie rzeczywistości. Kiedyś, od wielu lat mam potrzebę przeprowadzenia takich dużych rozmów z różnymi ludźmi. Interesują mnie po prostu ludzkie historie, które zbieram i mam wrażenie, że coś podobnego, że cmentarze też służą mi podobnym jakby eksploracjom. Też mam wrażenie, że wszystkie te groby, które spotykamy na cmentarzach, to są właśnie takie listy w butelce. Wszystkie one jakby domagają się i właściwie wszystkie powinny być kiedyś odczytane, bo wszystkie są rodzajem takich nienapisanych ciągle powieści. One są oczywiście też taką rodzajem metafory, ale jakby dla mnie zawsze też było to istotne, że one naprawdę wszystkie się wydarzyły i ten walor tutaj rzeczywistości jakby jest istotny. Nie chodząc po tym cmentarzu, właściwie za każdym razem dokonywałem jakichś odkryć. Ten cmentarz jest dosyć ciekawy przez to, że tam pomniki z różnych epok są dosyć wymieszane i tam niewiele kroków dzieli. Oczywiście tak, o takich bardziej znanych w przyszłości pomnikach piszę w tym tekście. Na przykład znalazłem dosyć nawet niepozorny, schowany między wieloma innymi pomnikami, pomnik niejakiego Feliksa Grotowskiego. Bardzo mnie on zainteresował i jakąś kwerendę przed się brałem. Między innymi w Polskim Słowniku Biograficznym znalazłem tego człowieka. On umarł w Lublinie. Natomiast był to żołnierz, który brał udział właściwie w większości kampanii napoleońskich. To był ktoś, kto nawet brał udział w tej kampanii na Haiti, gdzie bardzo niewielu żołnierzy wróciło stamtąd żywymi. Odsłaniał też odwrót Napoleona nad Berezyną, więc postać zupełnie filmowa. Ale też może powiem też o takiej historii, coś niespodziewanie dla mnie, dostałem takie zadanie napisania tekstu, to znaczy wychodzi w Lublinie takie pewnie mało znane, bo nie było do tej pory nieznane pismo Bibliotekarz Lubelski. Ktoś się zwrócił stamtąd do mnie, prosił o napisanie takiego rozszerzonego biogramu postaci, o której zupełnie nic nie wiedziałem. To jest założyciel Muzeum Lubelskiego, Szymon Tadeusz Piotrowski, a poza tym dyrektor Banku Handlowego w Warszawie, który jakby ten bank tutaj w Lublinie zakładał. Że jest jeden biogram, właściwie dwa biogramy, ale ten drugi jest rozszerzeniem tego pierwszego, które powstały chyba w latach 60. Sięgnąłem do tego biogramu, bo miałem ten biogram jakiś rozszerzyć, dokonać jakichś dodatkowych badań. No i jak to biogramy, wydał mi się on taki bardzo suchy, a nawet powiedziałbym momentami nudny, no bo jednak to był taki typowy działacz społeczno-oświatowy, który zakładał wiele szkół, no, kierował tym bankiem, no ale niewiele zostaje po takiej działalności, poza tymi budynkami, które możemy podziwiać, które oczywiście pełnią swoją rolę. No ja szukałem jakiegoś klucza do tego człowieka, żeby w jakiś sposób go opowiedzieć. No i oczywiście w pewnym momencie postanowiłem znaleźć jego grób na cmentarzu na Lipowej. To nie było trudne, bo jednak to jest to człowiek bardzo zasłużony dla Lublina i ten grób znajduje się parę kroków od głównej bramy cmentarza. No i myślę, że ten klucz znalazłem, a nawet może nie tyle klucz, co taką tajemnicę, kolejną zagadkę tego człowieka, którą oczywiście nie chcę o niej powiedzieć, bo powiem tylko tyle, że Szymon Tadeusz Piotrowski zmarł w roku 1918 i jest pochowany z żoną. Są też dwie tablice na tym jego nagrobku, z których wynika, że pochowane są tam z nim dwie kobiety. I żadna z nich, jak się mogłem przekonać, nie jest jego córką. Jedna z nich, co już dzisiaj wiem na pewno, jest Rosjanką, która urodziła się we Włodzimierzu nad Klaźmą w głębi Rosji. I wszystko wskazuje na to, że cała jej rodzina została zamordowana przez bolszewików w roku 1917. A druga, to jest chyba jeszcze ciekawsza historia, druga kobieta zmarła dość niedawno, bo w 2008 roku w Krakowie. I w swojej ostatniej woli życzyła sobie, żeby jej zwłoki zostały przewiezione do Lublina i pochowane właśnie z Tadeuszem Piotrowskim, którego z całą pewnością nigdy nie widziała na oczy, bo on zmarł 90 lat wcześniej. Mówię o tym dlatego, żeby może pokazać, że pierwszy z brzegu, bo ten grób jest właśnie z brzegu, kryje jakąś historię. I jeśli akurat tu się tak złożyło, że ja miałem pewną potrzebę, pewne zadanie, więc zacząłem próbować poznawać akurat tego człowieka. Natomiast mam taką absolutną świadomość, że co drugi taki, a może każdy z tych grobów kryje taką historię. One wszystkie się, tak jak ta historia Szymona Tadeusza Piotrowskiego, ja mam świadomość, że ona się dopiero zaczęła, że to, że zidentyfikowałem te dwie kobiety, to otworzyło mi wiele takich perspektyw, które pokazują tego człowieka z zupełnie nieoczekiwanych zupełnie stron. No to jest człowiek właściwie, chociaż zmarł w 1918, właściwie nam współczesny. Natomiast cmentarz tam kryje, jest tam przecież też grób z całą pewnością postać, którą Bolesław Prus włożył do swojej lalki, czyli kupiec Jan Mincel. A jak wiadomo, związki Prusa z Lublinem były dosyć mocne, bo nawet ożenił się tutaj. Wiele swoich powieści napisał w Nałęczowie. Kupiec Jan Mincel, który pojawia się w powieści, jest też pochowany w tym cmentarzu i sporo też można pewnie o nim znaleźć. I takich postaci, cofając się kolejne dziesięciolecia na tym cmentarzu, możemy znaleźć wiele i próbować te historie, te listy z butelki, te listy w tych butelkach, czytywać te listy, próbować te historie pociągnąć w głąb, bo one wszystkie, to jest może ciekawe, ja mam taką też pewność, że ta historia Szymonem Tadeuszem Piotrowskim, tym dyrektorem banku, ona domaga się w jakiś sposób opowiedzenia, bo tam w życiu tego człowieka są pewne niedokończone historie, które, no mam takie poczucie, że niektóre z tych historii trzeba dopowiedzieć, żeby się coś zamknęło w tej historii.
Chciałam pana zapytać, o to właściwie po co w czasach listów przede wszystkim wirtualnych pan proponuje sięgnięcie do listów prehistorycznych? Pomyślałam sobie, że musi być jakiś bardzo poważny argument za tym, jakiś bardzo poważny powód do tego, żeby to robić. I oczywiście natychmiast pomyślałam o zyskach dla nas. To znaczy, co my możemy z tego mieć, że te historie będziemy odkrywać. A pan mówi, że to nie o nas idzie. Że to my mamy zadanie wobec przeszłości. Że nie wykorzystajmy przeszłość dlatego, żeby nam było fajniej, tylko mamy zobowiązania wobec przeszłości. Zobowiązania polegające na przykład na zamykaniu pewnych historii, które nigdy nie zostały domknięte. Pan odwraca moje myślenie o tym, dlaczego zajmować się przeszłością. Tak? O to chodzi?
Ja chcę o tym kiedyś napisać. To jest nowe czy świeże dla mnie doświadczenie. Pierwszy raz tak mocno uświadomiłem sobie właśnie przy okazji tej historii o tym właśnie jakimś takim rodzaju obowiązku, który nie jest, nie tyle jest obowiązkiem nie wiem, patriotycznym czy społecznym, tylko my żyjemy w świecie, gdzie wiele historii jest niedomykanych, niedokończonych. I myślę sobie, że wiele z tych historii też jakoś w sposób oddziałuje na nas. Nie chcę oczywiście dywagować, na ile domykanie tych historii jest potrzebne tym osobom już nieżyjącym, bo oczywiście to jest zupełnie odrębny temat, który bardzo nęcący, którym warto by się zająć, ale tutaj oczywiście będziemy skazani na różne fabularyzacje, tak to może określę. Natomiast to, że te historie w jakiś sposób domykamy albo odkrywamy nieoczywiste strony tych historii, to buduje też jakiś taki rodzaj wspólnoty nas i ludzi, którzy żyli przed nami. No bo ja mam taką też swoją ideę fix, która polega na doszukiwaniu się różnych nieprzypadków w historiach, które no, nauka dzisiejsza określa oczywiście jako zupełnie przypadkowe. Staram się po prostu podchodzić do tematów, które do mnie przychodzą, a właśnie ten temat przyszedł do mnie zupełnie niespodziewanie i ja nawet jakiś czas broniłem się przed tym tematem. Wydawało mi się, że ta historia zupełnie nie jest historią, którą ja powinienem podążać, bo oczywiście to, jak się znajduje grób Feliksa Grotowskiego, który odsłaniał Napoleona pod Berezyną, to jest zupełnie inna jakby kategoria. To oczywiście łatwo, albo nie wiem, widzącego z Lubina, o którym powstają książki, w którego życiu była jednego i drugiego w jakiś sposób niezwykłość, fantastyczność pewna. Natomiast tutaj spotkałem się z historią, tak mi się wydawało, początkowo straszliwie taką przyziemną. No to był właściwie taki urzędnik, człowiek, który skończył takie porządne matematyczne studia, wcześniej zaczął pracować, udzielał się społecznie. No historia wydawałaby się bardzo trudna jakaś do opowiedzenia, do ożywienia. Dlatego to mnie tak zaskoczyło, że właśnie taka historia i ten człowiek, że w jego życiu okazało się, że jest tyle wątków, z których powstałoby, można by napisać pewnie kilka książek i że czasem takie muśnięcia, spotkania jakieś takie w przelocie strasznie też dużo znaczą. Ja może jeszcze tylko powiem to, że bo jest oczywiście w Lubinie historia Józefa Czechowicza, to jest taki poeta główny dla miasta, eksplorowany na rozmaite sposoby. Oczywiście też ciekawe jest to, że jeśli mówimy o cmentarzu, że nie jesteśmy pewni, czy rzeczywiście on jest pochowany na cmentarzu na Lipowej. Podejrzewamy, że jest pochowany na cmentarzu wojskowym. Poza tym są takie znakomite teksty profesora Władysława Panasa poświęcone Czechowiczowi. No, jak okazuje się, że nie zachowało się ani dom, w którym on się urodził. Wiemy, czy jego grób, czy jego ciało leży w tym grobie, o którym myślimy, że jest tam. Ale zmierzam tylko do tego, że te historie, które mają jakiś taki wymiar, którego trudno dotknąć, w jakiś sposób są sobie bliskie. No bo jednym z takich pierwszych zaskoczeń dla mnie było to, że o ile wiemy, że Czechowicz urodził się w suterenie domu nieistniejącego już dzisiaj, no to dla mnie takim pierwszym odkryciem było to, że suterena, w której tenże Czechowicz się urodził i wychował, przylegała właśnie do banku handlowego, w którym kierował Szymon Tadeusz Piotrowski. Okazało się, że Szymon Tadeusz Piotrowski, czyli ten dyrektor, mieszkał nad głową Czechowicza. To takie zupełnie niespodziewane i takie niewiarygodne zderzenie tych dwóch postaci, które w jednym stały domu, odkrywa też jakąś taką dla mnie nową perspektywę. Ale cały czas dla mnie jakby najistotniejsze jest tutaj to, że te historie, które się nie domknęły, są nieopowiedziane, wynik zawsze jest taki właśnie rodzaj tajemnicy właśnie, że wszystkie te historie w jakiś sposób do nich trudno dojść, tak jak nie wiem, w jaskini trudno dojść do dna i trzeba się przez różne korytarze przeczołgać. Tak samo te historie są tak zawikłane, tak jakby ktoś celowo utrudniał nam właśnie dopowiedzenie tej historii do końca. Mamy takie poczucie, czy świadomość, że ta historia jakby jest dla nas i skoro my natrafiliśmy na nią i ona się zaczęła w jakiś sposób nam odsłaniać, to jakiś taki rodzaj determinacji czy powinności skłania nas, żeby ją jednak w jakiś sposób dokończyć.
Może nie chodzi o to, żeby odkryć do końca. Tak jak w jaskini. Ja chyba nigdy nie dokonałabym w jaskini żadnego odkrycia, ale mam takie przeczucie, że nawet docierając do dna, nie mamy pewności, że nie ukaże się nagle jakaś szczelina i nie poprowadzi nas jeszcze gdzieś dalej. I tak kiedy pana słuchałam, to pomyślałam sobie, że może o to samo chodzi tutaj. Żeby zachować jakąś ciągłość, trzeba odkrywać pewien poziom pewnej historii i go domykać, traktując to jako rzecz dla nas ważną i ostateczną, ale nie mieć pewności, że w pewnym momencie nie ukaże się szczelina, która być może nas, ale najprawdopodobniej następne pokolenie poprowadzi gdzieś dalej. No ale bez takiej ciągłości trudno jest funkcjonować chyba. No to po to w takim razie odwiedza się cmentarze, nawet jeśli nie mamy na nich groby najbliższych.
Był taki okres, że strasznie fascynował mnie cmentarz prawosławny na Lipowej. On jest taki bardzo szczególny, bo tam są pochowani oczywiście ci ludzie, którzy tutaj przyjechali jakby administrować tym Lublinem gubernialnym, więc to są głównie żołnierze i ich rodziny, urzędnicy. On jest taki, był wtedy taki strasznie pozostawiony sobie. Dzisiaj wiemy, możemy tam pójść i zobaczyć, że on jest odnowiony. Natomiast wówczas wszystkie te właściwie pomniki były tam pokruszone i przypominał takie właściwie pobojowisko. I ja chodząc po tym cmentarzu natrafiłem, tak jak oczywiście przez przypadek, jak to zwykle bywa, na taki grób przylegający, nieduży grób przylegający, właściwie tak troszeczkę wrośnięty w takie stare drzewo. On był oczywiście pokryty całkowicie takim grężpanem zielonym, także nie można było odczytać w ogóle jakby nazwiska, kto tam jest pochowany. I to taka niesamowita dla mnie historia, bo zacząłem czyścić ten grób. Tak czułem potrzebę jakiejś aktywności, zrobienia czegoś. To było takie strasznie fajne poczucie, że po pewnie bardzo wielu dziesiątkach lat udało mi się odsłonić nazwisko, do którego nikt nie miał przez te kilka dziesiąt lat dostępu, a może ten człowiek umarł, pamiętam, w 1894 roku. To był młody człowiek, to był oczywiście żołnierz, najeźdźca, który tutaj w Lublinie stacjonował. Umarł w młodym wieku pewnie na jakąś chorobę i to, że tutaj został pochowany pewnie z daleka od rodziny, bo leży sam. Można dywagować, że tego grobu nikt nigdy nie odwiedził. To po prostu taki los tego człowieka sprawił, że przycumował na stałe w tym Lublinie. No i mówię też o tym, bo to przez wiele lat, właściwie do dzisiaj stało się taką tradycją, że jeśli zdarza mi się zostać w Lublinie na wszystkich świętych, to mam taki swój grób. Mam się taką świadomość, że może w tym jest coś perwersyjnego nawet, bo to nie dość, że to był żołnierz, to był jeszcze, on należał do Pietropawłowskiego Pułku Żandarmerii, więc zupełnie nie mamy pojęcia. I oczywiście mam taki zamiar, może to jest taka kolejna historia, którą w jakiś sposób warto odsłonić, może w jakiś sposób domknąć. Nigdy do tej pory nie czułem takiej potrzeby przeprowadzania jakichś badań. Może to jest możliwe znaleźć tego człowieka, bo oczywiście znam jego imię i nazwisko. Tego żandarma, który tutaj w wieku 40 lat umarł w Lublinie i został. Mówię coś perwersyjnego, dlatego że oczywiście w ten dzień wydawałoby się, że powinniśmy chodzić na leżące nieopodal groby naszych bohaterów. Ale oczywiście mamy też szczęście już dzisiaj, że te groby są odwiedzane. Natomiast może warto zmierzyć się właśnie z taką postacią, na tym cmentarzu prawosławnym, z żandarmem, którego los tutaj nam pozostawił, może też po coś. Także cmentarz na Lipowej dla mnie jest taki wielowymiarowy. Mam tutaj takie swoje... Nie mam tutaj nikogo na tym cmentarzu, nikogo bliskiego, natomiast sam sobie kogoś takiego znalazłem.